Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 19 listopada. Od wczoraj pojawiają się pierwsze sygnały, że na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do deeskalacji, a może wręcz do wygaszania konfliktu. Jednak obrazki pasażerów siadających na pokład lotu powrotnego z Mińska do Bagdadu czy opustoszałych koczowisk przy przejściu w Kuźnicy mieszają się z chaotycznymi doniesieniami na temat uzgodnień dyplomatycznych. Wczoraj rzeczniczka Łukaszenki twierdziła, że strona białoruska uzgodniła z kanclerz Angelą Merkel otwarcie korytarza humanitarnego do Niemiec. Tym informacjom zaprzeczył niemiecki minister obrony Horst Seehofer, który nazwał te fałszywe informacje elementem wojny hybrydowej Mińsk. Zapewnił też, że Berlin nie robi nic za plecami partnera, czyli Polski. Zapytam dziś doktora Piotra Łukasiewicza, co się teraz dzieje na granicy polsko-białoruskiej, jaki jest nasz stan wiedzy na temat działań dyplomacji w minionym tygodniu oraz wreszcie, co się dzieje w Donbasie i czy wydarzenia na naszej granicy nie były uwerturą do dramatu, który niebawem rozegra się pomiędzy Ukrainą a Rosją. Zapraszam na rozmowę. Piotrze, co się teraz dzieje na granicy polsko-białoruskiej?
Opustoszały obozy uchodźców w bezpośrednim sąsiedztwie polskich zasieków. Nie ma tych ludzi, którzy przebywali zarówno na tym pasie przygranicznym między lasem a polskimi zasiekami. Opustoszało również przejście graniczne w Kuźnicy, tam gdzie używane były armatki wodne po polskiej stronie przeciwko tej dużej grupie uchodźców, którzy chcieli przedostać się przez przejście graniczne do Polski. Jak wspomniałeś we wstępie, mamy również obrazki z lotu, zdaje się zorganizowanego przez władze irackie z Mińska do Bagdadu, z międzylądowaniem w Irbilu, bo tam też wysiadła część pasażerów, którzy wylecieli z Białorusi. Wielu z tych pasażerów odpytywanych przez dziennikarzy na lotniskach czy w Bagdadzie, czy w Irbilu właśnie mówiło o grozie, jaką przeżyli, o tym miesiącu tułaczki po lasach na polsko-białoruskim pograniczu i o tym, że zainwestowali wiele ze swojego życia i bezpieczeństwa w tą próbę dostania się do Unii Europejskiej. Niektórzy z nich nawet mówili o tym, że podejmą taką próbę jeszcze raz, ponieważ ich kraju nie ma warunków do i bezpiecznego, i jakiegoś normalnego życia. Więc taka jest sytuacja. Wygląda, że mamy do czynienia z pewnym złagodzeniem, przynajmniej takim wizualnym złagodzeniem obecnego kryzysu. Z kolei w Mińsku wciąż jeszcze przebywają na ulicach, w hotelach przebywają grupy migrantów wyglądających na ludzi właśnie z Bliskiego Wschodu, którzy prawdopodobnie będą chcieli jakoś się dostać, ale oni wciąż siedzą w Mińsku, czyli nie w lesie, nie na bagnach na tym polsko-białoruskim pograniczu. Co z nimi będzie? No trudno oczywiście to ocenić. Na razie dzisiaj, w piątek, wygląda, że jest jakieś złagodzenie sytuacji.
A czy uważasz, że uprawnionym byłaby teza, że ten konflikt wygasa? I jeżeli tak, to jakbyś oceniał, jak długo to wygasanie będzie trwało? To znaczy, czy to jest tak, że my obudzimy się powiedzmy w poniedziałek i się okaże, że to wszystko był zły sen, tylko że on był prawdziwy? Czy to jest jednak tak, że to jest długi, długotrwały proces i cały czas będą te próby przejścia, że może teraz po prostu inaczej zapytam, może to jest zmiana strategii i znowu wracamy do sytuacji, w której będą próby przejścia mniejszymi grupami w sposób mniej czy bardziej skoordynowany, mniej czy bardziej chaotyczny?
W konflikcie polsko-białoruskim, w tej konfrontacji polsko-białoruskiej nic się nie zmieniło w tym tygodniu. Białoruś próbowała przepchnąć uchodźców na stronę polską. Polska powstrzymywała tych uchodźców różnymi metodami. Więc tutaj żadnej zmiany nie było. Natomiast zmiana nastąpiła w postaci gestów, jakimi były rozmowy telefoniczne Angeli Merkel z Aleksandrem Łukaszenką i Władimirem Putinem oraz rozmowy Emmanuela Macrona również z prezydentem rosyjskim. Komunikaty po tych rozmowach były bardzo wstrzemięźliwe, suche po stronie francuskiej i niemieckiej, znacznie bardziej kwieciste po stronie białoruskiej, gdzie strona białoruska twierdziła, że w rozmowie z Angelą Merkel osiągnięto jakieś pewne zrozumienie, wręcz służby prasowe Łukaszenki twierdziły, że możliwy jest jakiś korytarz humanitarny i tak dalej, czemu Niemcy później zaprzeczyli. Niemniej jednak były to wydarzenia znowuż, które można albo skorelować z pewnym osłabieniem tego konfliktu na granicy, ewentualnie które po prostu do niego doprowadziły i dyplomacja okazała się jakąś drogą zarówno do zdjęcia tego wielkiego napięcia z terenu granicznego. Nie było żadnej koncesji ani dyplomatycznej, ani oficjalnej w związku z sankcjami. Wręcz przeciwnie, Unia Europejska przygotowała tak zwany piąty pakiet sankcji. Można tylko powiedzieć tyle, że te rozmowy mogły doprowadzić do próby dania Łukaszence możliwości wyjścia z twarzą z bieżącego kryzysu, który stał się kryzysem wielkim humanitarnym w związku z sytuacją migrantów, olbrzymim zagrożeniem dla ich życia. Dla Łukaszenki natomiast może być też rozpatrywane jako pewnego rodzaju zagrożenie wewnętrzne, no bo jednak tych ludzi na ulicach Mińska jest dość sporo. Na pewno Łukaszenka stał w obliczu mocnego, takiego zdecydowanego oporu po stronie polskiej, tej blokady granicy. Stał przed sytuacją, w której no, migranci zamarzaliby po prostu. Możemy oczywiście oceniać Łukaszenkę jako potwora, tyrana i tak dalej, z zimnym sercem, natomiast no, katastrofa wizerunkowa również Białorusi byłaby postępująca i to by mu po prostu szkodziło. Szkodziłoby też pozycji Rosji, patrona Łukaszenki, która no, byłaby jakby w ten konflikt z Europą trochę wciągana również.
Ty mówisz o tych kosztach wizerunkowych dla Łukaszenki, myślę, też są po prostu koszty finansowe czy osobowe, tak? Znaczy ta operacja też zgaduję, że kosztuje niemałe pieniądze i też angażowała dosyć dużo służb bezpieczeństwa, wojska, pograniczników białoruskich. I też nie wyobrażam sobie, żeby to było tak, żeby w samych tych służbach czy w wojsku białoruskim wszyscy byli zachwyceni, że to jest to, czym się teraz zajmują. To znaczy przeprowadzanie tego typu operacji, wyobrażam sobie, no, że nie jest ani przyjemne, ani dobrze widziane przez ludzi w mundurach.
Jakkolwiek byśmy nie demonizowali strony białoruskiej, to tam są ludzie, tamtejsi pogranicznicy są ludźmi i z pewnością dla nich przepychanie ludzi, wypychanie kobiet na drut żyletkowy, jak to z lubością podkreślają polskie władze, co postawiły na granicy, jest czymś również szokującym, więc można powiedzieć, że takie koszty moralne są. Są koszty finansowe, nie bez kozery. Łukaszenka w swoich poprzednich komunikatach mówił o tym, że no, zapłaćcie mi, to ich wywieziemy. Do tego się sprowadzał jego komunikat. Wsparty zresztą przez słowa Ławrowa, który mówił również w wywiadzie o tym, że no, jeśli Europa chce rozwiązać problem, no to niech zapłaci Łukaszence, on ich wywiezie, prawda? Natomiast no, koszty wizerunkowe, znaczy takie polityczne, z pewnością tutaj mogą być ogromne, jeśli rzeczywiście ten kryzys będzie się przedłużał i Łukaszenka no, zorientuje się, że nie tędy droga. Znaczy w tej chwili przynajmniej, w obliczu zimy, która nadchodzi, to jest to szkodliwe dla wizerunku jego, ale również dla wizerunku Rosji.
Co Łukaszenka próbował osiągnąć przez te ostatnie miesiące i czy to mu się udało?
Władza to prestiż to tytuły. Łukaszenka chce być prezydentem. Wydaje mu się, że wygrał wybory, znaczy przynajmniej tak to ogłosił. Chciałby, żeby partnerzy zagraniczni nazywali go prezydentem. Nazywa go prezydentem Władimir Putin i tyle. I koniec jego prezydenturą. Europa oczywiście się przed tym zbrania, usztywnienie stanowisk i ta akcja na granicy spowodowała, że absolutnie nie ma mowy o tym, żeby uznać go za jakiegoś formalnego władcę, ale jeśli on sobie z tego zdaje sprawę oczywiście, że Europa tego nie może zrobić, więc przynajmniej chce sobie porozmawiać z kimś, kto jest w sytuacji niespecjalnie znaczącej. I mówię teraz o Angeli Merkel, która ma sytuację taką, że jest już prawie byłą kanclerką, jest polityczką z olbrzymim autorytetem wciąż moralnym, politycznym w Europie, ale jednak już jest tą odchodzącą przywódczynią niemiecką, więc wygodną, idealną kandydatką, taką trochę niezobowiązującą w rozmowie z Łukaszenką. To znaczy za chwilę Angela Merkel przestanie być formalnie kanclerką. Nowy rząd niemiecki może te rozmowy uznać albo nie uznać, więc był to dobry partner dla Łukaszenki. Łukaszenka osiągnął to, że ktoś z nim rozmawia, że stał się elementem nie tylko konfrontacji, ale częścią pewnego rozwiązania problemu. To jest jakby po stronie europejskiej. Najważniejszym motywem Łukaszenki jest oczywiście pozostanie przy władzy, utrzymanie swojego synka przy władzy i kontynuacja klanu Łukaszenków w Białorusi, co zresztą zaczyna przypominać trochę sytuację z Korei Północnej. W każdym razie on chce zostać przy władzy. Kto go może z tej władzy usunąć? Nie usunęła go opozycja, nie usunęły go demonstracje w ubiegłym roku, nie usunie go oczywiście Unia Europejska, nie ma takich zdolności nacisku na to, żeby on ustąpił z władzy. Jedynym zagrożeniem dla Łukaszenki jest Władimir Putin i jego decyzje. To jest jedyna osoba, która może Łukaszenkę odsunąć od władzy, poszukać jakiegoś, nie wiem, sprawnego generała w aparacie władzy, który Łukaszenkę mógłby zastąpić. Więc motywem też tutaj jakby po stronie Łukaszenki było po pierwsze pewnego rodzaju postawienie Rosji przed problemami, które Łukaszenka może rozwiązać. To jest jakby takie wprowadzanie kozy i jej wyprowadzanie w odpowiednim momencie. To po pierwsze. Po drugie, wydaje się, że Łukaszenka bardzo pilnie obserwuje sytuację wokół Ukrainy i postanowił być przydatny dla interesów rosyjskich, dla przykrycia zwiększenia sił wokół Ukrainy tym kryzysem migracyjnym. W związku z czym tutaj gra dość subtelną i ciekawą grę. Przede wszystkim w tej rozgrywce z Władimirem Putinem. No i zdaje się, że no właśnie, nie mamy na pewno dowodów na to, jakichś takich bezpośrednich, twardych dowodów, że Rosja stoi za zwiększeniem tej sytuacji, tego kryzysu na Białorusi. Możemy więc bez sympatii, ale z pewnym uznaniem dla Łukaszenki powiedzieć, że on jest autorem tego kryzysu, do którego Rosja została niejako wciągnięta. Bo to właśnie Ławrow musiał tłumaczyć, musiał występować w telewizji, broniąc Łukaszenki. To Putin musiał wspierać go i tak dalej. Łukaszenka trochę postawił Rosjan przed faktami dokonanymi, taką kreował politykę na ziemi, jak to się mówi, faktów dokonanych, co do których Rosja musiała się odnosić i odnosiła się oczywiście pozytywnie dla niego. Stąd my, tutaj zwłaszcza w Polsce, w Europie Środkowej, wysnuwamy jakąś tezę o tym, że to Rosja jest autorem tego kryzysu. No ale mówię, no tutaj nie mamy na to przekonujących dowodów, a wręcz taka analiza, powiedziałbym, motywacji czy działań wskazywałaby, że to po prostu był pomysł Łukaszenki na jedno z jego niewielu narzędzi, jakie ma, żeby zwiększać nacisk na Unię i utrzymywać się zarazem przy władzy w relacjach z Rosją.
Rozumiem, że on też grał, i to jest jakaś taka teoria, która krąży w tym świecie analitycznym, że on też budował wizerunek siebie jako przywódcy nieprzewidywalnego i że ogólnie tego typu reżimy i tego typu przywódcy lubią bardzo grać tą taką, mówiąc z angielska, szaloną kartą, znaczy pokazywać, że to jest aktor, który nigdy nie wiadomo, jak się zachowa, co powoduje, że cały czas jednak trzeba się z nim liczyć i być przygotowanym na to, że w każdym momencie on może spowodować jakiś kryzys, wprowadzić jakieś zagadnienia czy problemy, na które nie jesteśmy przygotowani. I że to wzmacnia jego pozycję jako tego właśnie takiego rogue actor i w stosunku do partnerów zewnętrznych na jego zachodzie, czyli Europy, a z drugiej strony też w stosunku do Rosjan, którzy też nie do końca są w stanie ocenić, oszacować i go kontrolować, bo on jest po prostu niekontrolowalny.
Wspomniałem o Korei Północnej. Ta Białoruś pewnie trochę zaczyna przypominać rzeczywiście w tym takim graniu szaloną kartą, ale bardzo dobrze rozumie politykę europejską, politykę unijną, która jest polityką konsensusu, kompromisu, negocjacji, dyplomacji, ucierania postaw. W związku z tym eskalacja problemu do momentu, w którym ktoś do mnie zadzwoni i wykorzystanie tego ducha unijnego, to znaczy ducha negocjacji, dyplomacji, kontaktów, rozmowy, została dobrze wykorzystana do chwilowego przynajmniej zwiększenia jego pozycji, umocnienia jego pozycji. Doskonale, jeżeli to jest narzędzie szalone, no to okej, no to tak można też to określić, trochę pejoratywnie dla Łukaszenki. Ja widzę tutaj znajomość, rozpoznanie ducha unijnego i liczenie na to i być może w pewnym momencie on liczył, że po prostu Europa do niego przyjdzie. Przyszła w osobie Angeli Merkel.
Tylko, już kończąc ten temat, ale ja mam takie poczucie, że to jest strategia obliczona na krótki, a może średni termin, natomiast długoterminowo to go bardzo osłabia. To znaczy, rozumiem, że granie tym szaleństwem i pokazywanie, że potrafię być kompletnie nieprzewidywalny, to jest coś, co powoduje, że w danym momencie, kiedy jest ten kryzys, podnoszę telefon, ale w dłuższym jakimś horyzoncie przywódcy europejscy będą mieli narastającą świadomość, że to jest człowiek, z którym coś trzeba zrobić, którego trzeba zneutralizować. To jest państwo, które jest jednym wielkim problemem. Więc wydaje mi się, że jakkolwiek rozumiem te motywy i rozumiem, że te cele zostały osiągnięte z perspektywy 21, a może 22 roku, to patrząc na dynastię Łukaszenków, o której ty mówisz, to mam poczucie, że tutaj jednak to jest krok w przód, żeby zrobić dwa kroki wstecz.
Reżim koreański rządzi od 50 lat więcej. Łukaszenka rządzi ponad już dwie dekady chyba jest przywódcą białoruskim, więc tego rodzaju taktyka mu się udaje. Oczywiście nie można przewidywać, co się z nim stanie, co się stanie w sytuacji pandemicznej, która dotyka Białoruś bardzo mocno przecież. Zresztą sam Łukaszenka mówił, żeby się chyba nie szczepić nawet, że on nie wierzy w koronawirusa, więc to oczywiście jest bardzo nieprzewidywalne i to, czy on się utrzyma przy władzy, no jest trudne do przewidzenia, czy jego dynastia przetrwa. Natomiast jest to skuteczna taktyka po prostu. Jeśli nie ma się argumentów finansowych w polityce zagranicznej, tak jak Łukaszenka ich nie ma, jeśli nie ma się argumentów militarnych zbyt silnych, no bo jednak jest kontrolowany militarnie przez Rosję, nie ma się też jakichś wyrafinowanych kontaktów dyplomatycznych, które pozwalałyby przekonać partnerów europejskich do jakiegoś uznania, no to gra się takimi kartami, jakimi gra Łukaszenka. Kiedyś, kilka lat temu do niego przyjeżdżał John Bolton, doradca Trumpa. To był szczyt emancypacji Łukaszenki, jeśli chodzi o relacje z Rosją. Było to narzędzie, które on witał, zdaje się, z otwartymi rękoma, rozmowy z amerykańskim prezydentem niemalże. Teraz już tego nie ma, nie ma amerykańskiego prezydenta, jest inny prezydent i jest też inna sytuacja w Europie, sfałszował wybory w zeszłym roku, a opozycja, nawet jeśli podzielona, taka niezbyt efektywna białoruska, no jednak jest dość głośna i podtrzymuje ten święty ogień oburzenia w Europie. Tu nie mówię tego ironicznie. Jest oburzenie wobec zachowania Łukaszenki, wobec opozycji, również polskiej mniejszości, jej liderów jest skandaliczne. Łukaszenka gra jak przeciwnik pozwala i gra brutalnie, fauluje, kopie, no ale no, grać trzeba.
Dobrze, to teraz zostawiając tą Białoruś na chwilę i ten Mińsk, chciałem się ciebie zapytać o naszą polską reakcję na ten kryzys. I podzieliłbym to może na trzy takie obszary. Jedna to jest taka reakcja wojskowo, ale też jakby odnosząca się szerzej do zachowań całego aparatu bezpieczeństwa w tej sytuacji. Druga to jest dyplomatyczna, jak zadziałała nasza dyplomacja, która dotychczas była raczej bezobjawowa, mam poczucie, przez dosyć długi czas, albo przynajmniej bardzo mało widoczna, a tutaj jednak jakoś się tam uruchomiła. Pytanie, jak bardzo co skutecznie. No, po trzecie, to też była jakaś tam reakcja polityczna wewnętrzna, więc może w takiej kolejności wojsko, bezpieczeństwo, dyplomacja, polityka.
Ja bym scharakteryzował zachowanie Białorusi i Polski w tym konflikcie dwoma słowami. Tam, gdzie Białoruś eskalowała, tam Polska wyolbrzymiała. Owszem, teraz mieliśmy sytuację 3-4 tysięcy uchodźców na granicy i obecność ponad 10 tysięcy żołnierzy, policjantów, straży granicznej i tak dalej była pewnie uzasadniona. Tylko że myśmy rozpoczęli akcję z wojskiem 3 miesiące temu, kiedy tych uchodźców było kilkudziesięciu i również już wówczas była mowa o tym, że trzeba wojsko ściągać i to wojsko było ściągane, ponieważ zdaje się, że grało to dobrze z polityką wewnętrzną rządu, któremu wydawało się, że pobudzenie patriotyczne, pobudzenie wojskowe, mowa o napaści, szturmie, wojnie hybrydowej, prawdziwej, będzie służyła w polityce wewnętrznej, w walce z opozycją i przykrywaniu różnych problemów społecznych, które ten rząd niewątpliwie ma. Więc Polska zareagowała, w moim przekonaniu, przedwcześnie, zbyt mocno, nie zostawiając sobie takiej przestrzeni do stopniowego pokazywania, zwiększania odpowiedzi na ten kryzys, co zostało, no właśnie, troszeczkę wchodzimy w taką metapolitykę czy pozapolitykę. Doszło do sytuacji takiej, którą określił chyba najlepiej Marian Turski w ostatnim swoim przemówieniu, czy też wypowiedzi. Mówił o kryzysie humanitarnym uchodźców i kryzysie moralnym w Polsce. Znaczy ta reakcja polska społeczna, polityczna, wojskowa, służb była wskazująca na, przynajmniej według Mariana Turskiego, z którym ja się zgadzam, zbyt mocną i zbyt, no, miejscami nawet historyczną.
Ale naciągnę cię na dobre słowo, w sensie, jeżeli chodzi o, nie wiem, taką skuteczność i jednak reagowanie może nieadekwatne, może przesadzone, może nieuzasadnione z takiej perspektywy właśnie moralnej, ale jeżeli chodzi o taką sprawność i skuteczność tych działań służb i wojska.
Rzeczywiście, no, czyli jeżeli postawisz batalion żołnierzy na wąskim odcinku, no to faktycznie kolumna 2000 uchodźców nie przejdzie i to było oczywiście skuteczne.
No tak, ale ci żołnierze też na przykład nie dali się sprowokować.
Ale może inaczej. Może idźmy na granicę zachodnią z kolei. Niemcy mówią o wielkich przejściach uchodźców przez terytorium Polski w jakiś sposób i docierania do Niemiec. Więc okazuje się, że ta granica nie jest całkowicie szczelna. Śmiem twierdzić również, że nawet jeśli wybudujemy płot równie wielki, jaki zamierzał zbudować Trump na granicy z Meksykiem, na czym zdaje się nasz rząd wzorować, fizyczne bariery nie powstrzymują migrantów przed znajdywaniem różnych sposobów na przechodzenie. Więc, no znowuż, ta granica jest nieszczelna, punktowo jest bardzo mocna. Tam, gdzie są kamery policji, kamery straży granicznej, ona jest bardzo silna, bardzo mocno strzeżona przez żołnierzy, policjantów stojących ramię w ramię. To jest jedno. Drugie, ja miałem obawy od samego początku, że użycie wojska. Wojsko jest oczywiście powołane co do zasady do obrony granic, ale do obrony granic przed innym wojskiem, nie przed grupami nawet agresywnie zachowujących się cywilów, bo przecież są to cywile. Nawet jeśli oni rzucają kamieniami i rzucają, nie wiem, tam jakimiś łopatami czy polanami, tak, no to wciąż jest to grupa, z całym szacunkiem, chuliganów, z którymi powinna walczyć policja, a nie uzbrojeni w karabiny wojsko, bo warto też powiedzieć, że to, czego obawialiśmy się jeszcze tydzień temu, zresztą również u nas w redakcji w rozmowach, że może dojść do prowokacji z użyciem broni, że służby białoruskie, jeśli byłyby dla nich rozkaz eskalować, mogą wręczyć niektórym z tych bardziej krewkich ludzi na granicy na przykład jakąś broń, może nóż do rzucenia, może nawet pistolet. No i wówczas oczywiście odpowiedź mogłaby być, no, po prostu zbrojna, co byłoby, no, niesamowitą eskalacją i bodajże po raz pierwszy w Europie w ogóle, pamiętamy przecież wszyscy kryzys 2015 roku, uchodźczy, prawda? Znaczy tam jednak nie używano wojska do ochrony granic na Morzu Śródziemnym. Na przykład. Oczywiście były okręty Straży Granicznej, to było z zmilitaryzowana odpowiedź, ale nie było jednak sytuacji, kiedy wojsko stałoby przeciwko uchodźcom. I tutaj mamy tą szczególną sytuację, kiedy Polska, no znowuż, do kryzysu, który nam się wydaje ogromnym kryzysem, albo wydawał się ogromnym kryzysem, a który Europa przeżywała w 2016 roku, no i wówczas no, nikt nie myślał jednak o tym, żeby stawiać wojsko na granicy, czy to niemieckiej, czy nawet państwa bałkańskie się, zdaje się, przed tym powstrzymywały, stawiały po prostu swoje straże graniczne, policję, etc. Czy jakieś organizacje militarne, ale jednak z tych tak zwanych wojsk wewnętrznych. No myśmy użyli po prostu największej możliwej odpowiedzi, jaką mamy w dyspozycji, bo jest mowa o żołnierzach stojących na granicy, ale również jest mowa o jakichś czołgach, o przesuwaniu zasobów jednostek pancernych. Mam nadzieję, że to są tylko plotki, ale o jakiejś artylerii przeciwlotniczej, która się miała tam rozmieszczać, czy też ćwiczyć w pobliżu granicy. To są niepotwierdzone plotki, ale wskazujące, że było jakieś takie myślenie po stronie polskiej, że wojsko będzie tą jedyną instancją, która ochroni granicę w sytuacji konfliktu z cywilami, w sytuacji konfliktu, który powinien być zarządzany środkami no, policyjnymi przede wszystkim.
No dobrze, to tutaj połączyliśmy te kwestie polityczne z kwestiami wojskowymi i w ogóle pewnie rozmowa o polityczności tego konfliktu, patrząc na sytuację wewnętrzną, to jest inna rozmowa, też skądinąd ciekawa, ale ja bym jeszcze ciebie zapytał o ocenę naszej dyplomacji i o to, czy może my przez ten kryzys przypomnieliśmy sobie, że istnieje takie ministerstwo jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych i że fajnie by było jednak mieć sprawnych dyplomatów, którzy potrafią wykonać telefon czy z kimś porozmawiać.
No przede wszystkim ja bym oczekiwał, będąc byłym dyplomatą, rozmawiającym czasem nawet z ludźmi wyjątkowo moralnie obrzydliwymi, jak talibowie czy inni tam terroryści, chciałbym, żeby dyplomacja rozmawiała albo służby specjalne, wywiad, policja, wywiad policyjny, wywiad straży granicznej, wywiad wojskowy, miał kanały dyplomatyczne takie albo wywiadowcze, kontaktów z przeciwnikiem, czyli z Białorusią, które pozwalałyby no, przynajmniej na próbę jakiegoś zapobieżenia eskalacji tego konfliktu, ponieważ Polska no, nie ma polityki wschodniej, nie ma polityki białoruskiej. Myśmy zerwali i Łukaszenko do tego się przyczynił. Obie strony ustawiły się w sytuacji, kiedy w zasadzie nie mają możliwości rozmowy ze sobą. Nie ma żadnej nawet wąskiej kładki porozumienia między Polską a Białorusią. Co jest w moim przekonaniu symbolem raczej klęski niż sprawności dyplomacji. To po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że rozmowy Macrona i Merkel w ostatnim tygodniu stworzyły wrażenie w Europie, Polska sobie nie radzi z kryzysem, więc muszą wkraczać big boys and girls, żeby problem rozwiązywać. Oczywiście możemy się z tego powodu wielce tutaj kokosić w Polsce i się denerwować, że nad naszymi głowami się coś załatwia, ale znowuż, patrzymy na to, że znowuż nas zdradzają, wbijają nam nóż w plecy, albo ja na to patrzę, że nie mamy zdolności do wpływania na opinię publiczną w Europie, nie mamy zdolności do mobilizowania dyplomacji na przykład niemieckiej, dyplomacji francuskiej, żeby razem występować w takich formatach, które by zmuszały Łukaszenkę, czy też stawiały Łukaszenkę przed jakimiś żądaniami. I to jest pewnego rodzaju taka ideowa klęska dyplomacji polskiej. Ciekawe dla mnie jest, była akcja taka operacyjna, bo ja stawiam jednak tezę, że na poziomie operacyjnym MSZ jest zdolny do realizacji różnych przedsięwzięć. Pokazało mi to ewakuacja uchodźców z Kabulu w sierpniu tego roku, więc ja jestem przekonany o tym, że MSZ takie zdolności posiada. Ciekawi mnie akcja, którą MSZ podejmował na Bliskim Wschodzie, w Iraku. Rzekomo jakieś były naciski na zamknięcie konsulatów. Nie do końca jestem pewien, nie potrafię znaleźć przekonujących dowodów na to, że to Polska stała za zamknięciem dwóch konsulatów białoruskich w Iraku. Słyszałem o naciskach dyplomacji litewskiej, a przede wszystkim naciskach dyplomacji unijnej, o działaniach Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych, czyli dyplomacji unijnej w tej sprawie. Dla mnie tego rodzaju działania byłyby dowodem na, no właśnie, na taką operacyjną sprawność dyplomacji polskiej, chociażby w Iraku. Były na pewno jakieś wywiady ministrów, były bodajże jakieś banery rozwieszone. To jest pozytywny objaw tego, że MSZ potrafi się zmobilizować i tego rodzaju, no chociażby akcję propagandową przeprowadzić. Ale mówię, co do tej wielkiej dyplomacji tutaj w europejskiej, chyba nie zdołaliśmy przynajmniej nawet zapobiec wrażeniu, że jesteśmy takim no właśnie przedmiotem, a nie podmiotem tej rozgrywki z Łukaszenką.
Ty trochę mówisz o małej dyplomacji i o wielkiej dyplomacji, a ja bym jeszcze zapytał o taką średnią, no bo jednak były wizyty w randze ministerialnej i ministrów brytyjskich i z Niemcami jakoś zaczęliśmy rozmawiać, jednak mimo wszystko w sytuacji nie najlepszych relacji dwustronnych jednak była właśnie wizyta Seehofera. W tym tygodniu też widzieliśmy w Warszawie asystentkę podsekretarz stanu amerykańską, ale też rozumiem, że szefową wywiadu, więc jednak mam poczucie, że na takim poziomie operacyjnym, średnim, ministerialnym, to coś się zaczęło dziać.
Tak, ale to też z pewnym opóźnieniem. Można było to zrobić wcześniej. Przywództwo polityczne w Polsce, zdaje się, zorientowało się, że rodzi się na Zachodzie jakaś sympatia wobec Polski. Że tą akcją z Łukaszenką, gdzie byliśmy słusznie przedstawieni jako ofiara jego agresywnych działań, można uzyskać coś na innych terenach. W sprawie przyjęcia KPO, w sprawie złagodzenia tej całej sprawy związanej z sądami, z KRS-em, z tymi wyrokami Trybunałów Europejskich. I zdaje się, że kiedy wreszcie zrozumiano, że możemy wykorzystać to do pozytywnych rozstrzygnięć w innych sprawach, to zaczęto zapraszać, rozmawiać i występować wspólnie. Tylko, że ten piękny kryzys się już skończył.
A jednak, namówiłem cię na ocenę tego, czy to już jest koniec.
Nie można zmarnować tak pięknego kryzysu. To jest powiedzenie bodajże amerykańskiej albo brytyjskiej dyplomacji. Kryzys się skończył, a myśmy bez tych zysków zostali.
Dobrze, to teraz. Byliśmy w Mińsku, byliśmy w Warszawie. Teraz chciałbym ciebie zaprosić na chwilę do Kijowa i zapytać się, co się dzieje w Ukrainie i jak wydarzenia w przysłowiowych już Krynkach mają się do sytuacji w Donbasie?
Tak jak wspomniałem wcześniej, wydawało się, że Łukaszenka dość dobrze rozumiał politykę rosyjską wobec Ukrainy, czyli ten trwający od co najmniej początku tego roku takie zmasowanie środków wojskowych, wyposażenia wojskowego, żołnierzy wokół granic, przede wszystkim tam od strony Donbasu, od strony tych zbuntowanych republik ukraińskich, gdzie Rosjanie zgromadzili poza sprzętem, z którego korzystali w trakcie manewrów Zapad 2021 we wrześniu, pozostawili ten sprzęt, pozostawili żołnierzy gdzieś z jednostek syberyjskich, pozostawili oddziały powietrzno-desantowe, około 90 tysięcy ludzi wokół granicy, gdzieś w pobliżu Woronerza, gdzieś wokół terenów, o które toczy się walka z Ukraińcami. Co w połączeniu zwłaszcza z sygnałami mediów amerykańskich, Washington Post donosił o tym, że Pentagon uważa, że jest to przygotowanie do jakiejś inwazji na Ukrainę, że jest to przygotowanie co najmniej do wzmocnienia do wybuchu walk w Donbasie i Ługańsku, w tych zbuntowanych republikach. Mało tego, pojawiły się nawet pogłoski czy też doniesienia medialne, że Amerykanie i Ukraińcy, którzy przecież blisko z nimi współpracują, że posługują się nie tylko obrazami satelitarnymi pokazującymi zwiększenie obecności, ale również danymi wywiadowczymi, czyli z tego wywiadu takiego twardego, osobowego, który wskazywałby, czyli że mają jakieś źródło wywiadowcze w Rosji, które wskazywałoby, że trwają jakieś przygotowania do zwiększenia intensywności walk, czy ataku po prostu inwazji na Ukrainę. Więc to stworzyło wrażenie na przełomie października, listopada, że coś się szykuje wobec Ukrainy. To była strona rosyjska. Po stronie ukraińskiej z kolei, jest taka trwająca co najmniej od wizyty w Białym Domu we wrześniu, 1 września bieżącego roku prezydenta Zeleńskiego, spotkania z Bidenem, który zdaje się uzyskał w Białym Domu pewnego rodzaju złagodzenie postawy co do przestrzegania porozumień mińskich, tego protokołu mińskiego, który nakazywał Ukrainie pewnego rodzaju powstrzymanie się w tych aspiracjach natychmiastowego odzyskania zajętych przez separatystów rosyjskich i samych Rosjan terytoriów. Ukraińcy, którzy intensywnie reformują przy pomocy Amerykanów głównie swoją armię, wzmacniają jej efektywność, zakupili niedawno i wykorzystali po raz pierwszy pod koniec października tureckie drony bojowe, te słynne Bayraktary, słynne, ponieważ użyte były w wojnie azersko-armeńskiej w ubiegłym roku, skutecznie bardzo, więc wykorzystali po raz pierwszy drony tureckie do zniszczenia pozycji artylerii separatystów prorosyjskich, co było dla Rosji sygnałem, że ta asertywność ukraińska wzrasta, więc starając się troszeczkę postawić w butach rosyjskiego prezydenta, byłoby to pewnego rodzaju impuls do tego, żeby starać się pokazać Ukraińcom i światu, że muszą trochę Zeleńskiego starać się powstrzymywać jego zapędy. Rosjanie również w swoich opiniach, komentarzach wskazywali na przykłady zachowania Michała Saakaszwilego, prezydenta Gruzji w 2008 roku, który myślał, że jeśli będzie starał się odzyskać dwie małe, zbuntowane takie republiczki osetyńskie na granicy z Rosją, to Zachód go mocno poprze w tej konfrontacji z Rosjanami. Nie poparł go, a wojska rosyjskie wkroczyły do Gruzji i zatrzymały się przed Tbilisi. Więc tutaj to podobieństwo tych sytuacji jest znaczące i zdaje się, że to zmasowanie wojsk rosyjskich służyło pokazaniu Ukraińcom, żeby nie posuwali się dalej, że Putin utrzyma największe historyczne zdobycze swojej prezydentury. To znaczy utrzyma Krym, Rosjanie bardzo się denerwują, jeśli ktokolwiek mówi o tym, że Krym jest ukraiński, zwłaszcza jeżeli mówią to Ukraińcy. Dla nich Krym jest już rosyjski, jest zdobyczą terytorialną, odbudowującą jakąś tam formę państwowości tej imperialnej. I zdaje się, że zaczynają podobnie traktować republiki te separatystyczne, że są to również tereny, z których się nie wycofają po prostu. Kwestia dwóch przejść granicznych, które były granicą państwową Ukrainy z Rosją, na skutek tego, że Rosja niedawno w zasadzie wymówiła obecność obserwatorów OBWE w tym rejonie, również ta granica ulega pewnemu rozmyciu. Rosja położyła rękę na Ługańsku i Donbasie i nie chce tej ręki cofnąć, a Ukraińcy, zdaje się, mają coraz większe młotki, którym w tą rękę mogą walnąć.
Ja bym tu troszkę powalczył jednak z tą analogią z 2008. Wydaje mi się, że jednak sytuacja międzynarodowa jest zupełnie inna i że jeżeli by doszło do eskalacji, to mam wrażenie, że jednak ten Zachód, a też w Gruzji trzeba przypomnieć, że jednak część Zachodu wybrała się do Gruzji i stanęła na jednej scenie z Saakaszwilim. Mówię tutaj o prezydentach Polski Lechu Kaczyńskim oraz Republik Bałtyckich. Natomiast wydawałoby się, że tutaj jednak ta sytuacja jest inna w tym sensie, że ten konflikt byłby dużo, dużo większy. To znaczy rzeczywiście ta Gruzja...
Zdecydowanie tak.
I Saakaszwili, i ta Gruzja to jednak były zupełnie inne buty od...
Zdecydowanie tak, ale też to poparcie dla sprawy ukraińskiej, tak jak wspomniałem, ta wizyta Zeleńskiego w Białym Domu była bardzo znacząca dla samego Zeleńskiego. Ono jest znacznie większe. Więc Putin miałby tutaj... Znaczy niemożliwa jest inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę i jakaś próba wchłonięcia Ukrainy siłą militarną, to już nie są te czasy. No, państwo ukraińskie jednak się od 2014 roku trochę posunęło, wzmocniło. Absolutnie radykalne, antyrosyjskie nastroje nie pozwoliłyby na myślenie o jakiejś takiej stabilności. Poza tym dla Rosji inwazja na Ukrainę, czy też jakieś wzmocnienie nawet, rozniecenie konfliktu ponownie, żeby on przypominał te najgorsze czasy z 2014-2015 roku, powodowałaby, że Amerykanie absolutnie odstąpiliby od jakiegokolwiek dialogu strategicznego z Rosją, który przecież winduje Putina za jego uszy na scenie globalnej, prawda? Czyli jeżeli on rozmawia z Bidenem jak równy z równym, no to dla niego jest to znowuż pewnego rodzaju prestiż, o którego zaczęliśmy naszą rozmowę. Więc Putin zaryzykowałby, że ten dialog strategiczny przestanie być z nim uprawiany i będzie kompletna marginalizacja. Po drugie, no mieliśmy sygnał, który do końca nie wiadomo jak interpretować ze strony europejskiej, to znaczy wstrzymanie certyfikacji Nord Stream 2 przez urząd niemiecki. Znowuż, można to zinterpretować jako po prostu urzędniczy gest. W związku, że nie zgadza się coś w papierach, więc porządny niemiecki urzędnik mówi halt i wstrzymujemy certyfikację. Można też interpretować jako akt polityczny. Pojawił się on no niemalże tego samego dnia, co rozmowa pani Merkel z Putinem i Łukaszenką w tym samym okresie. Więc jakby no wszystkie radary mówią, że to jest sygnał, popatrzcie, jeśli będziecie eskalować sytuację, to mamy możliwości wstrzymania projektu, na który z pewnością Putinowi i ze względów ekonomicznych, i ze względów politycznych bardzo zależy. Więc eskalacja tego konfliktu byłaby no z wielu względów Putinowi pewnie nie na rękę, pod warunkiem, że znowuż ta strona ukraińska nie będzie starała się zmienić tego trochę takiego już kruchego status quo, ale jednak status quo w sprawach przede wszystkim Donbasu i Ługańska, już nie mówiąc o Krymie, który jest świętością polityki imperialnej Putina.
No dobrze, Piotr, przedostatnie pytanie i znowu pytanie do ciebie o to, czy taka teza byłaby uzasadniona. Próbując połączyć te kropki, zastanawiam się, na ile to jest tak, że Rosjanie, czując, że rośnie współpraca ukraińsko-amerykańska i asertywność Ukraińców, dali zielone światło Łukaszence i tutaj jednak uruchomili różne narzędzia, w tym, że się tak wyrażę, eksterytorialne, po to, żeby wywołać maksymalny kryzys, żeby poprzez eskalację przejść do deeskalacji i żeby pokazać Zachodowi, że na Ukrainie ma zostać tak, jak jest.
Znowuż trzymam się tezy, że to Łukaszenka wciągnął, przede wszystkim wciągnął Europę, Polskę w kryzys, ale również troszeczkę wciągnął Rosję, nawet jeśli ona trochę tak chętnie dała się w ten kryzys wprowadzić, no właśnie ze względów, które wymieniłeś. Koniec końców mamy obraz sytuacji taki, że jest rozgrywka między umownym Zachodem a Rosją plus Białorusią, jest wielowątkowa, no i musimy przygotować się na raczej maraton kryzysowy, a nie sprint, z jakim wydaje nam się, że mieliśmy do czynienia w ostatnich dwóch tygodniach.
Tak zwana permanencja kryzysów. Dobrze, Piotrze, to na koniec rozumiem, że ty, wszystko co mówisz, powinno służyć temu, żeby nas uspokoić, że na Białorusi sytuacja się uspokaja, ale też, że na Ukrainie raczej już nie dojdzie do eskalacji, do wojny.
Przewiduję, że raczej sytuacja będzie zmierzała do jakiegoś uspokojenia, w tym sensie, że sygnały z tego tygodnia raczej wskazują na uspokojenie na granicy polsko-białoruskiej. Nie mamy tak naprawdę wglądu w umysł Łukaszenki, który jest pokerzystą wybitnym, jeśli chodzi o rozgrywanie swoich sąsiadów i nie tylko Polski, ale również Rosji, czego dowodem jest to, że rządzi dłużej od Putina chociażby. No znowuż, kalkulacja taka strategiczna wokół Ukrainy znowuż zależy bardziej od samej sytuacji w Ukrainie. Rosja jest tutaj... No właśnie, to jest pytanie, czy polityka rosyjska jest reaktywna, czy jest polityką aktywną. I postawiłbym tezę, na której być może warto się kiedyś w przyszłości zastanowić. Czy to, że Rosja weszła do Syrii, czy to była reakcja na wyjście Amerykanów, czy aktywna operacja wejścia na Bliski Wschód wojsk rosyjskich? Czy sytuacja w Ukrainie to jest reakcja, zmasowanie wojsk, czy jest reakcją, czy właśnie jakimś przemyślanym, strategicznym zamiarem na 2 lata w przód myślenia Władimira Putina, którego perspektywa przecież się kurczy cały czas, on już ma prawie chyba 70 lat, on już jest człowiekiem leciwym. Więc nie wiem, czy myśli aż tak długofalowo. Zresztą natura współczesnej polityki jest raczej doraźna, taka właśnie tworzona wydarzeniami niż jakimiś wielkimi strategiami. Więc tutaj to pytanie o reaktywność albo aktywność Rosji ja pozostawiam teraz nierozstrzygnięte, ale stawiałbym raczej tezę, że tutaj mamy do czynienia chyba z reaktywnością raczej na zagrania małych aktorów, białoruskich, ukraińskich, niż jakąś taką zdeterminowaną politykę rosyjską, na przykład do odbudowy Związku Radzieckiego, prawda? No bo to jest jakiś tam święty graal rzekomo Putina.
Piotr Łukasiewicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.